Przeczytajmy przed modlitwą słowo z Psalmu 33, od wiersza 4. Psalm 33, od wiersza 4. Bo słowo Pana jest prawe, a wszystkie dzieła Jego dokonane są w wierności. On miłuje sprawiedliwość i prawo. Pełna jest ziemia łaski Pana. Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko ich. Zbiera jakby wstągwi wody morskie, gromadzi w zbiornikach głębiny oceanów. Niech się boi Pana cała ziemia, niech drżą przed Nim wszyscy mieszkańcy świata, bo On rzekł i stało się, On rozkazał i stanęło. Pan unicestwił plan narodów, wniwecz obrócił zamysły ludów. Plan Pana trwa na wieki, zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenie. Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Tak daleko to drogie i święte słowo Pana, zanim będziemy się modlić. Tutaj jest napisane: Pan unicestwił plan narodów, wniwecz obrócił zamysły ludów. Gdy nasz Zbawiciel został ukrzyżowany, ludzie myśleli wtedy, że ich plan się urzeczywistnił i że ich plany się wypełniły. Ale w gruncie rzeczy ten plan Boży się urzeczywistnił i plan Boży się wypełnił. Bóg używa ludzi w ten i w inny sposób, aby swój plan przyprowadzić do wypełnienia. To słowo Pana jest prawdziwe. Słowo Pana jest prawe, a wszystkie dzieła Jego dokonane są w wierności. To chcę zwrócić do wszystkich, w szczególny sposób do wszystkich, którzy dziś po południu są tutaj, aby mieć spotkanie z Bogiem. Którzy są dziś po południu tutaj po to, aby dożyć mocy Bożej, aby otrzymać uzdrowienie, aby być pobłogosławionym. To słowo Pana jest prawe. I ja wiem, że dzisiaj jest między nami ciężki przypadek choroby, ale ja wiem, że obecnym jest Ten, który stoi ponad wszystkimi lekarzami. Ten główny lekarz, który jest ponad wszystkimi, któremu żaden pacjent jeszcze się nie wyślizgnął z rąk, albo któremu by nie mógł pomóc. Ziemska pomoc jest ograniczona. Ziemskie umiejętności są ograniczone. Ludzka wiedza jest ograniczona, ale Bóg jest wszechmogący i wierny we wszystkich dziełach swoich. Ja przed tygodniem zostałem bardzo posilony, gdy widziałem ręce tych, którzy zostali przez Boga uzdrowieni. Ja myślę, wierzę, że ta siostra nie będzie zła na mnie, gdyż to tutaj wspomnę, że ona miała raka w najgorszym stadium i że nawet część kości była już przez tego raka pożarta. I gdy te zdjęcia rentgena ukazały, że ten rak, nie tylko ten rak został usunięty, ale że i ta kość odrosła i że Bóg nie tylko dał uzdrowienie, ale dokonał cudu stworzenia. I my jesteśmy dzisiaj tutaj po to, aby naszemu Bogu ufać. Czasami jako wierzący jesteśmy związanymi przez te okoliczności i nie dajemy Bogu tego zaufania, którego nie zgodzien. I ty, droga siostro, która potrzebujesz szczególnej modlitwy i wsparcia, w szczególny sposób potrzebujesz uzdrowienia. Nie chcę tutaj zmieniać imion. Bóg to wie, ja wiem i inni wiedzą, co ci dolega. Pan jest tutaj obecny. I aby Jego słowo potwierdzić, On mówi w swoim słowie: ja jestem Panem, lekarzem Twoim. I to jest tak i amen. Tak jak w to wierzymy, tak ujrzymy chwałę Bożą. Szczególnie wtedy, gdy lekarze już nie mają żadnej rady, nie wiedzą, jak to ma iść dalej. I brat Branham raz powiedział, wtedy przychodzimy do tego głównego lekarza i mówimy z nim, on jest w stanie uczynić wszystko. I teraz przejdźmy z tego pouczenia do praktyki i dajmy swobodę naszej wierze, aby to ramię Pańskie było poruszone, aby prawica naszego Boga mogła objawić zwycięstwo z Golgoty. Dzisiaj chcemy wierzyć i według naszej wiary się stanie. Ten plan, zamysły pogan i ludów został rozbity, ale plan Boży ostanie się na wieki. I Paweł pisze w Dziejach Apostolskich 20: ja wam cały Boży plan zwiastowałem i w tym planie Bożym jest zawarte pełne zbawienie, pełne odkupienie na duchu, duszy i ciele. Drogie serce, cokolwiek cię dzisiaj obciąża, jakakolwiek troska leży na duszy Twej. My nie jesteśmy tutaj tylko po to, aby słuchać kazania. Jesteśmy tu także po to, aby spotkać Jezusa, Jemu wierzyć, Jemu ufać. I ja już kilka razy to już niedawno mówiłem. Istnieje wielu ludzi, którzy wierzą w Boga i kto uważnie czytał list Jakuba, ten znajdzie tam ten wiersz napisany, że nawet diabeł wierzy w Pana i drży. Nie wystarczy tylko w Boga wierzyć, ale musimy Bogu wierzyć. Musimy Jemu wierzyć w to, co On powiedział, że tak, w Niego wierzy miliony. Wierzą miliony na całej ziemi, ale kto wierzy Jemu, kto wierzy w to, co On powiedział, kto wierzy w te obietnice, które On darował. I o to się rozchodzi dzisiaj. My chcemy Jemu wierzyć, Jemu ufać. Zbawiciel zapytał wszystkich, którzy przychodzili do Niego, czy wierzysz? I gdy tylko powiedzieli, tak, ja wierzę, wtedy On powiedział, tobie niech się stanie tak, jak wierzyłeś. Niechby dzisiaj nam się stało tak, jak wierzymy. I gdy wierzymy zgodnie z Pismem, wtedy dożyjemy, otrzymamy odpowiedź od Boga zgodną z Pismem. Niechby Pan w tak błogi sposób był dzisiaj obecny, abyśmy naprawdę byli przeniesieni do Jego obecności, bliskości, abyśmy mogli Go na nowo dożyć i doświadczyć. Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, tak czytaliśmy w tym wierszu 12. lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Gdy zwiedzaliśmy tam w Izraelu to miejsce i widzieliśmy ten pomnik proroka Eliasza, który przypominał na to, że on był tym mężem, który wstąpił między lud i zawołał, jak długo chcecie na obie strony kuleć, gdy Baal jest Bogiem, służcie Jemu, ale gdy Pan jest Bogiem, wtedy służcie Jemu. Jak wdzięczni możemy być, że nie potrzebujemy stawiać jakiegoś pomnika dla Boga Eliasza. Ten pomnik jest martwym przedmiotem, na który możemy tylko spoglądać, ale my wierzymy, że Bóg Eliasza jest i naszym Bogiem i że On tak samo odpowiada, bo tak jest napisane. Eliasz był człowiekiem jak my i on modlił się, aby nie padało i nie padało na ziemi 3,5 roku. Eliasz, człowiek jak ty i ja, żaden pomnik, żaden martwy przedmiot, ale człowiek, który słyszał Słowo Boże, wierzył, który zaufał Panu, który wołał do Pana i otrzymał odpowiedź. I powiedział, ten Bóg, który odpowie ogniem, ten jest prawdziwym, żywym Bogiem. I On chce dzisiaj między nami się objawić, poświadczyć jako ten sam. Powstańmy i módlmy się wspólnie. Ojcze Niebieski, z całego serca dziękuję Tobie, Boże, za to, że dzisiaj na tym miejscu możemy być zgromadzeni w wierze, w tym drogim i świętym imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, że wszystkie nasze troski i prośby, problemy możemy zrzucić u stóp tego, który zatroszczył się o nas, który za nas na krzyżu na Golgocie się wykrwawił. Umiłowany Zbawicielu, Ty znasz prośby, potrzeby, problemy, choroby. Ty wiesz, z jaką prośbą każdy jeden dzisiaj tutaj przyszedł. I my wiemy, że tak, my wiemy i jesteśmy przekonani o tym, że Ty jesteś tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki wieków. Ty poświadczasz się jako ten żywy i na podstawie autorytetu Twego słowa i pełnomocnictwa imienia Jezusa Chrystusa z Nazaretu niech się stanie, aby ta żywa wiara wstąpiła do serc słuchaczy, abyś Ty, Panie nieba i ziemi, mógł potwierdzić tą wiarę i urzeczywistnić Twe słowo i wypełnić Twe obietnice, że Ty jesteś, że Ty ratujesz, uzdrawiasz, Ty zwycięzco z Golgoty. Objaw dzisiaj Twoje zwycięstwo w moim i w moim życiu i w życiu nas wszystkich. Dziękuję Tobie. Ty przezwyciężyłeś. Ty zmartwychwstałeś. Ty żyjesz. Alleluja. Dzięki Tobie, o Boże. Weź wszelkie przygnębienie od nas, wszelkiego ducha, który nas chce odwrócić i wszystkie przeszkody uprzątnij. Namaścij mnie, jak Aaron został namaszczony, aż ten olej spływał aż do podołka jego szaty. O Boże nieba, namaścij całe zgromadzenie w potężny sposób przez Twojego Ducha Świętego i objaw nam Twoje słowo, Twoje imię. Mów z nami w szczególny sposób. Tobie dzięki Boże w imieniu, w świętym imieniu Jezusa. Alleluja. Amen. Usiądźmy. I teraz zajmijmy się Słowem i czytajmy z Dziejów Apostolskich pierwszy rozdział od pierwszego wiersza. Pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. Tak daleko te słowa. I gdy spojrzymy do kalendarza, wtedy zgodnie z czasem znajdujemy się między zmartwychwstaniem i w niebo wstąpieniem Jezusa Chrystusa w dniach, w których Pan Jezus miał to możliwość, aby ze swoimi uczniami rozmawiać o Królestwie Bożym, aby im powiedzieć wszystko, co im miał do powiedzenia i objawił się im w tych 40 dniach, które były między zmartwychwstaniem a w niebo wstąpieniem. I gdy widzimy to w tym duchowym, wtedy nie leżymy między zmartwychwstaniem i w niebo wstąpieniem, ale krótko przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Ale zrobi nam to dobrze, gdy te rzeczy będziemy rozpatrywać i przeniesiemy się do tego, co Pan wtedy uczynił, bo to jest zbawienie, które płaci dla wszystkich, którzy zostali wybrani przed założeniem świata. I my tylko krótko tą historię poruszymy, która jest związana z ukrzyżowaniem i przejdziemy do Starego Testamentu i powrócimy do Nowego Testamentu. Tutaj w Ewangelii Jana czytamy w 19 rozdziale 20 wiersz. Wiersz 28. Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział: pragnę. A stało tam naczynie pełne octu. Włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Co tutaj w tym słowie Pisma w szczególny sposób przyszło na uwagę, to jest to słowo, aby Pismo się całkowicie wykonało. To ostatnie. I ani jedno proroctwo, ani jedna wypowiedź, którą Bóg przez usta proroka Dawida uczynił, i przez usta wszystkich swoich proroków uczynił. Żadne z tych nie mogło pozostać bez wypełnienia. Aby się wypełniło Pismo, i tutaj mówi nasz Pan, aby się Pismo wypełniło, w niemieckim tłumaczeniu jest, aby się Pismo wypełniło całkowicie, powiedział: pragnę. I to potężne słowo wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. My wiemy, Pan Jezus na krzyżu na Golgocie dokonał wiecznie ważnego zbawienia. Ja chciałbym pozwolić, aby słowo tutaj do nas mówiło. To słowo z Hebrajczyków 10:11. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz gdy On, znaczy Chrystus, złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą do Jego jako podnóżek stóp Jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem, takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. I dodaję, a grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Jezus nasz Pan, jako baranek Boży, na krzyżu na Golgocie przelał swoją krew, mianowicie raz na zawsze, dla Ciebie i dla mnie, dla wszystkich, którzy w ten Boży plan zbawienia są włączeni. Te obrazy znajdujemy w Starym Testamencie w różnorodny sposób. W drugiej Księdze Mojżeszowej 12 znajdujemy już tą wskazówkę, gdy Mojżesz otrzymał zlecenie od Boga, aby ludowi nakazać, by Paschę obchodzili, aby baranka zabili i nanieśli tą krew na odrzwia i potem, aby ujrzeć zachowane pierworodztwo. I pozwólcie mi krótko na to wspomnieć. Ja chciałbym najchętniej z powodu czasu te miejsca tylko tutaj zmienić, ale czytać możemy je później w domu. Tutaj wiersz 3, 7 i 12. Druga Mojżeszowa 12, trzeci wiersz. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela mówiąc, 10 dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. I wiersz 5. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. 7 wiersz. I wezmą z jego krwi i pomarzą oba odrzwia i nad proże w domach, gdzie go spożywają. I potem czytamy wiersz od wiersza 13. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. Tutaj mamy w Starym Testamencie to postanowienie Paschy i wiemy, gdy Pan Jezus obchodził tą wieczerzę paschalną, wziął chleb i postanowił wieczerzę, podziękował za chleb, łamał go, podawał swoim uczniom, wziął i kielich i mówił, to jest moja krew, krew nowego przymierza, która będzie przelana za wielu dla przebaczenia grzechów. On ten Nowy Testament, nowe przymierze postawił jako ważne, jako płatne przez swoją krew. I dzisiaj przechodzimy do konkretnego pytania i to jest następujące. Czy musimy do naszego zbawienia coś jeszcze dodawać? Albo czy Bóg dla Ciebie i dla mnie doskonale dokonał i uczynił? Gdy widzimy lud izraelski i także te obrazy Starego Testamentu, wtedy wiemy, że ani jeden Izraelita nie mógł nawet tego najmniejszego od samego od siebie coś uczynić, jak tylko to posłuszeństwo wiary udowodnić. Ta krew baranków płynęła jako zastępstwo, ale Izraelici musieli z wiarą tą przelaną krew na odrzwia nanieść. A w Nowym Testamencie jest to tak samo. My nie możemy niczego dodać. swoimi własnymi uczynkami, ale możemy spoglądać w wierze na Jezusa, na krzyż. Możemy Go widzieć krwawiącego, widzieć Go jako tego, którego bok został przebity, którego krew się przelała na przebaczenie Twoich i moich grzechów. To stało się raz na zawsze. On tego dokonał. Przyjmij to, droga duszo, jak często to Izraelici czynili. To był jeden zbawczy czyn naszego Boga. I to zbawienie płaci dla ludu Bożego raz na zawsze. To, co na Golgocie się stało, płaci dla wszystkich dzieci Bożych, które od tego czasu żyły i aż do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa będą żyły. To jest przez Boga dokonane dzieło zbawienia, czyn zbawienia. I dlatego czytamy w liście do Kolosan, w nim mamy zbawienie, mianowicie przebaczenie naszych grzechów przez Jego krew. To jest dokonane dzieło zbawienia, które Ty i ja w wierze dla nas możemy przyjąć. Ja przypominam sobie na to okazanie brata Branhama, gdy on o tym mówił. I to pytanie, ten dialog, który on tam prowadził, to był mianowicie mniej więcej taki. Pewien syn słyszał w domu krzyk i tak mówił brat Branham. Zapytał, tato, czy będziemy następnymi, którzy będą trafieni przez to uderzenie śmierci? I ten tato mógł synowi powiedzieć w spokoju, synu mój, temu domowi nie stanie się nic złego. Ciebie nie będzie mógł uderzyć anioł śmierci, bo my zgodnie z porządkiem Bożym nanieśliśmy krew na odrzwia nasze i anioł śmierci musi z wszelkim gniewem, śmierć sama musiała tam ominąć. Tam, gdzie ta krew była na tych domach. I tych, którzy byli, ci, którzy byli pod przykryciem krwi, byli bezpieczni. I pewna pieśń mówi, bezpiecznie w Jezusa ramionach, w Jego objęciu. Jest pokój dla ludu Bożego. I z powodu kogo ta krew została naniesiona na odrzwia? Przeciwko komu był zwrócony ten gniew anioła śmierci? Czy to było zwrócone przeciwko wszystkim ojcom, matkom i synom, córkom? Czekam na odpowiedź. Dziękuję, bracie. Przeciwko pierworodnym. Zapamiętajcie sobie to słowo. Jezus Chrystus jest tym pierworodnym i my jesteśmy pierworodnymi. On tym pierworodnym, my pierworodnymi. On Synem Bożym, my synami i córkami Bożymi. Komu płacił? Kto miał być trafiony przez to uderzenie? Kto miał być zabity? To pierworodztwo. Dlatego, że Bóg położył na pierworodztwo szczególne błogosławieństwo. I gdy w Objawieniu 12 czytamy o męskim synu, tam jest napisane, ten smok otworzył swą paszczę, aby pochłonąć syna męskiego, gdy tylko się narodzi. My wiemy dokładnie, ten gniew szatana kieruje się nie przeciwko tym, którzy jemu służą, ale ta złość, gniew szatana zwraca się przeciwko tym pierworodnym, którzy na zawsze uszli wrogowi przez zapłatę, przez tą drogą cenę krwi baranka na krzyżu na Golgocie. Ale ci pierworodni nie mogli niczego dodać. Po pierwsze, nie mogli nic za to, że mieli to prawo pierworodztwa. Oni nie podjęli tej decyzji. Zauważacie? Bóg wszystkie rzeczy przeznaczył, postanowił. I Paweł to opisuje u Rzymian 8. Tych, których wybrał, tych także powołał. I tych przeznaczył na to, aby oglądali chwałę Bożą. Jan pisze, jeszcze się nie objawiło, czym raz będziemy, ale gdy się to objawi, wtedy będziemy tacy jak On. I ja chciałbym dzisiaj ten nacisk położyć na to dokonane dzieło zbawienia za wszystkich synów i córki Boże, abyśmy w końcu przyszli do pokoju w Bogu, do pokoju wiary w naszym Bogu i w tym mogli pozostać i wiedzieć, że ta krew baranka jest tą ceną, która została zapłacona. To jest Twoją i moją ochroną, Twoim moim zbawieniem. Ale nie tylko to, także pojednanie było w tym. Trzecia Mojżeszowa 23 mówi o tym wielkim dniu pojednania między ludem izraelskim. Trzecia Księga Mojżeszowa 23 od wiersza 26. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. 10 dnia jednak tego samego 7 miesiąca będzie dzień pojednania. Będzie to dla was święte zgromadzenie. Ukorzycie się i złożycie Panu ofiary ogniowe. Żadnej pracy w tym dniu wykonywać nie będziecie, gdyż jest to dzień pojednania, aby pojednać się z Panem Bogiem waszym. My wiemy, w Starym Testamencie arcykapłan raz w roku wchodził do tego najświętszego miejsca z tą krwią pojednania, aby dla siebie i dla ludu dokonać przebłagania przed Bogiem. W Nowym Testamencie Jezus Chrystus jest tym arcykapłanem i On swoją własną krwią raz na zawsze wstąpił do niebiańskiego przybytku, aby dokonać wiecznie ważnego zbawienia, wykupienia, przebłagania dokonać. Ten wielki dzień pojednania naszego Boga. 2 do Koryntian 5, wiersz 19. Bóg był w Chrystusie i pojednał świat z samym sobą. Wróg może mieć taki gniew, być wściekły, może iść przez kraje, może niektórych zabijać, ale tam, gdzie ta krew baranka, tam, gdzie ludzie są w posłuszeństwie wiary i tą krew zbawienia, pojednania i przebaczenia dla siebie przyjmują, tam musi wróg z całym swoim gniewem ominąć, bo ta kara, która ciebie i mnie miała trafić, ta kara trafiła naszego Pana. On, tak jest napisane u Izajasza 53, On nasze winy wziął na siebie i ta kara, poniósł tą karę, abyśmy mogli mieć pokój i w Jego ranach możemy być uzdrowieni. I teraz jeszcze szybko do Dziejów Apostolskich, pierwszy rozdział. Tutaj jest bardzo ważnym, abyśmy następującą rzecz trzymali. Pan objawił się po swoim zmartwychwstaniu uczniom i dał im ostatnie zlecenia przez Ducha Świętego. O, gdybyś ty i ja wtedy żył, gdybyśmy mieli tą szansę być przy tym, jaki wielki przywilej to byłby, drogie dziecko Boże. My mamy wielki przywilej w tych dniach, w których teraz żyjemy. Czy bylibyśmy przy tych 12, czy 11, czy przy 70, czy 3 tysiącach, to nie gra żadnej roli. Ważnym jest, abyśmy teraz w tym czasie byli tam, gdzie Duch Boży to objawia i tam, gdzie Pan może mówić to, co swoim sługom przekazał. Tutaj rozchodzi się o te zlecenia, które Bóg dał. To słowo tutaj jest napisane. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący. Wiersz trzeci. Jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. Pan Jezus w Ewangelii Jana powiedział, wiele miałbym wam jeszcze do powiedzenia, ale nie możecie tego teraz znieść. Po zmartwychwstaniu było to całkowicie inaczej. On mógł się tym swoim objawić. On mógł z nimi mówić. To, czego on przedtem nie mógł powiedzieć, to on później mógł powiedzieć. Drogie, kochane dziecko Boże, to, co przed 100 czy 50 laty jeszcze nie mogło mówić, to on w naszej generacji przemówił. Zawsze to właściwe słowo we właściwym czasie. To prawdziwe słowo do ludu Bożego, zgodnie z planem zbawienia, z Bożym planem zbawienia. Wiemy, Jan miał swój odcinek czasu, Pan Jezus miał swój odcinek czasu, apostołowie mieli swój czas, zbór także, tych siedem proroczych odcinków czasu, przez który musi zbór iść i szedł. I my teraz dotarliśmy do końca ostatniego z okresu czasu zboru Laodycei i tam jest nam powiedziane, jak ten stan w gruncie rzeczy wygląda. I ty, i ja musimy dać sobie powiedzieć i musimy Bogu we wszystkim dać rację. Tutaj Pan dał swoje ostatnie zlecenia i swoich uczniów rozesłał, aby szli na cały świat. I trzeba czytać. Koniec Ewangelii Jana, Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, aby wiedzieć, co Pan Jezus na końcu tych 40 dni swoim uczniom powiedział. W Ewangelii Jana jest to wyjątkowe słowo. Ewangelia Jana 20. Dziewiętnasty wiersz. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich Jezus, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego, którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. Bardzo dziwne, wyjątkowe słowo, które przez ludzi jest źle zrozumiane, przez ludzi, którzy nie otrzymali Ducha Świętego. Ja jestem tak szczęśliwy, że tu jest napisane. I tchnął na nich i powiedział, weźmijcie Ducha Świętego. Gdyby to się nie stało, wtedy może by to tak zrozumieli, jak niektórzy ludzie to w tym czasie rozumieją, że po prostu będą odpuszczać grzechy, tak jak im się to podoba. Ale czegoś takiego u Boga nie ma. Wpierw musimy otrzymać Ducha Świętego, aby w ogóle wiedzieć, w jakiej łączności i w jakim kontekście to słowo zostało powiedziane i gdzie ono należy. Czy zauważacie, że przy każdym Słowie Bożym, każde zdanie, wszystko, co jest napisane, jest największego znaczenia. Wpierw on mówi, pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego, którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone. I u Łukasza 24:47 mówi, i że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego, a oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Nie jest to tak, żeby głosiciel Słowa Bożego mógłby czynić i robić jak sobie chce, jak mu się podoba. Nie, jeszcze raz nie. Ale tam, gdzie to zbawienie jest zwiastowane, tam możemy tym, którzy przychodzą do wiary, możemy im powiedzieć: wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz ty i twój dom zbawiony. Wtedy wszyscy, którzy z serca wierzą, otrzymają przebaczenie swoich grzechów. Przebaczenie grzechów jest złączone ze zwiastowaniem Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Nie z jakimś obrzędem, który ktoś może gdzieś uczynić, ale ze zwiastowaniem Ewangelii o Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Ludzie to źle zrozumieli i dalej będą to źle rozumieć, ale Bóg dał to zlecenie. I tutaj On mówi: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak ja posyłam was. Tutaj jest Boże posłanie i my wiemy dokładnie, zbór ma Boże zlecenie i to Boże zlecenie musi być wykonane. Prorocy mieli swoje zlecenie, apostołowie mieli swoje zlecenie według zboru Nowego Testamentu. I tak musimy i my w tym czasie zgodnie ze Słowem Bożym móc stwierdzić, w jaki sposób Boże zlecenie zostało wykonane. I my nie możemy tego ominąć, ale po prostu powiedzieć, że do tego czasu należy to, że Pan swego sługę i proroka posłał, zanim ten wielki i straszny dzień Pański nadejdzie. I aby wam ukazać, że mężowie Boży mieli tego Ducha Świętego, dlatego to słowo, które wczoraj w Salzburgu już poruszyłem, z Dziejów Apostolskich przeczytam. Słowo z Dziejów Apostolskich i zobaczycie, że mężowie Boży w Nowym Testamencie to słowo z Pisma inaczej zacytowali ze Starego Testamentu, niż to w Starym Testamencie jest napisane. Dzieje Apostolskie, rozdział 2, czytam tutaj od wiersza 19. I uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi, krew i ogień i kłębi dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pański wielki i wspaniały. W Starym Testamencie jest napisane wielki i straszny. Tutaj jest napisane wielki i wspaniały. Niewierzący powie, cóż to ma znaczyć? Czy ten mąż Boży nie wiedział, jak prorok Joel przez inspirację Ducha Świętego napisał i powiedział? Tak. Wiecie, apostołowie nie byli jakimiś papugami, które gdzieś coś czytały. My nie wiemy, czy ten Piotr to słowo w ogóle widział, ale jedno chcę wam powiedzieć. Duch Święty go prowadził. Ten dzień jest mianowicie obojgiem. Jest strasznym i wspaniałym dniem. Dla niewierzących jest strasznym dniem. Dniem zemsty, dniem odpłaty, dniem, który będzie płonął jak piec, dniem, w którym bezbożni będą jak słoma, który będzie płonął. I tak mówi Piotr, ten sam Piotr mówi to tak w 2 Piotra, w rozdziale 3 od wiersza 10. Przyjdzie ten dzień Pański, w nim przeminą niebiosa z trzaskiem i elementy spłoną. Ale tutaj w Dziejach Apostolskich on mówi, zanim ten wielki i wspaniały dzień Pański nadejdzie. To zachwycenie jest tym wielkim i cudownym dniem. Wspaniałym dniem dla Ciebie i dla mnie. Tym dniem, który Pan uczynił dla wierzących. Wspaniały dzień. Cudowny dzień. Dzień, na który my wszyscy czekamy. Którego pragniemy, aby już dzisiaj był. Ale gdy ten wielki i cudowny moment nadejdzie, ten dzień, w którym ten wieczny poranek nadejdzie, dla wszystkich, którzy czekali na powtórne przyjście Jezusa. Wtedy zajdzie słońce. Dla wierzących ono wzejdzie, ale wtedy łaska się zakończy. Wtedy na tej ziemi nastanie ciemność. Wtedy nastanie ten straszny dzień Pański. Co jest napisane u proroka Izajasza? Wartownicy, jak późno jest w tej nocy. I odpowiedź brzmi, poranek nadejdzie. I także noc, oboje nadejdzie. Poranek i noc. Dla tych jednych nadejdzie cudowny poranek. Wspaniały dzień, dzień zachwycenia, dzień przemienienia. Dzień, na który czekamy. Ale dla innych nadejdzie ten straszny dzień, który będzie płonął jak piec, w którym wszyscy bezbożni będą jak słoma. Zauważacie, że Piotr w tej swobodzie Ducha Świętego stał, że on nie koncentrował się koniecznie na tym jednym. On widział ten kontekst, tą łączność, widział zbór na ziemi i on wiedział, zanim ten wielki dzień nadejdzie, gdy słońce się zaciemni i księżyc straci swój blask i on nie wypowiedział tego słowa straszny dzień, powiedział wspaniały dzień. Dlaczego? Dlatego, że on myślał na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, na przemienienie, na zachwycenie, które musi nastąpić i nastąpi, zanim ten wielki ucisk nadejdzie na ten dzień. Zauważacie, w jaki cudowny sposób Duch Święty mężów Bożych inspirował, prowadził i kierował. Niewierzący profesorzy teologii mogą powiedzieć, ach, ten biedny Piotr, on nawet nie mógł zacytować właściwie słowa z Joela. Nie martwcie się, on by mógł to jeszcze lepiej zacytować niż profesor. Tu był Duch Święty, on widział to objaśnione, że zanim słońce się zaćmi, zanim księżyc straci blask, Jezus przyjdzie i ten cudowny dzień, na który czekają wierzący, nastanie. I będziemy zabrani w górę, aby być u Pana po wszystek czas. Czy nie jest to czymś cudownym? Czy nie zauważamy, że Duch Święty tych wyszkolonych i mądrych odprawia jako głupców, bo oni nie mają prowadzenia Bożego, aby w każdy sposób znaleźć ten kontekst w Słowie Bożym. Wtedy Pan miał mężów, którzy byli inspirowani, dokładnie wiedzieli, co jest napisane. Z pewnością z wierzących ktoś mógłby przyjść i powiedzieć, Piotrze, moment, prorok Joel powiedział, zanim ten wielki i straszny dzień Pański przyjdzie. Tak, powiedziałby, to wiem dokładnie, w to wierzę także, ale zanim wielki i straszny dzień nadejdzie, wpierw przyjdzie ten wielki i wspaniały dzień, ten dzień dla wierzących, dla dzieci Bożych, dzień, na który ty i ja czekamy. Nie martwcie się, mężowie Boży, nie popadają w jakieś zakłopotanie, nawet gdy to tak momentalnie wygląda, ale Bóg zna tych swoich i my możemy się zawsze na Nim spolegać i On we właściwy sposób nam będzie prowadził, aż przejdziemy z wiary do oglądania. Tutaj w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale czytaliśmy, że Pan tym apostołom, których On wybrał, nie którzy by przyszli albo powiedzieliby, ja chcę coś uczynić, ale których On wybrał, tym przez Ducha Świętego dał swoje ostatnie zlecenia i potem został zabrany do nieba. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, Pan Jezus zmartwychwstał, On żyje. On przezwyciężył śmierć, piekło przezwyciężył. I Paweł mógł z wiarą zawołać, o śmierci, gdzie jest Twoje żądło, gdzie jest Twoje zwycięstwo, o piekło. I ja wiem, że dziecko Boże w tym momencie, gdy ma ten Jordan śmierci być przekroczony, przychodzi głęboki pokój i całkowita pewność w Twe serce, że nic i nikt nie może Cię wstrząsnąć. Dzisiaj rozchodzi mi się o to, abyśmy raz na zawsze nasze powołanie i nasze wybranie utwierdzili, abyśmy nie wchodzili, nie wychodzili, raz wierzyli, raz nie i pytali się, jesteśmy wierzący czy nie? Nie. Dzisiaj chcemy, aby Bóg nam odpowiedział. I także to było tym pytaniem wczoraj po południu. Czy jest to konieczne, abyśmy byli napełnieni Duchem Świętym, umiłowani w Panu? To jest wielką obietnicą i to jest absolutnie konieczne. I my czytamy u Mateusza 3, gdy Pan Jezus został ochrzczony przez Jana, otworzyły się niebiosa i Duch Święty zstąpił i głos się rozległ. To jest mój umiłowany Syn, w którym znalazłem upodobanie. Dzień Zielony Świąt jeszcze nie jest w kalendarzu, ale Zielone Święta są w Biblii. To Zielone Święta mogą być w Twoim i moim sercu, mogą przyjść do Twojego małego życia. Wiecie, chrzest wodny jest tym, co my z naszej strony jako posłuszeństwo wiary czynimy, ale chrzest duchem jest odpowiedzią Bożą, którą On Tobie i mnie na podstawie posłuszeństwa wiary z łaski daruje. Wiecie, Zbawiciel chciał, aby Jan go ochrzcił, ale Jan odpowiedział, tylko nie to. A Pan odpowiedział, należy się dokonać wszelkiej sprawiedliwości. Niech tym razem tak będzie. Jan ustąpił i ochrzcił naszego Zbawiciela. Nie miał winy, on nie miał winy, nie miał grzechu, ale powiedział, należy się wypełnić wszelką sprawiedliwość. Człowiek, który uwierzy w Chrystusa, daje się ochrzcić, bo tak jest napisane. Kto wierzy i da się ochrzcić, będzie zbawionym. Chrzest jest krokiem posłuszeństwa wiary, który czynią wierzący w drodze za Panem Jezusem. Chrzest duchem jest odpowiedzią Bożą dla wierzących, którzy w posłuszeństwie tą drogą wiary dalej idą. I nie będzie mogło być inaczej niż to, żeby w nas to głębokie i poważne pragnienie wzrosło, abyśmy prosili o to, byśmy byli napełnieni Duchem Świętym. Ale teraz przejdziemy do tego ważnego punktu, który dzisiaj chcę podkreślić. Ja mówię tu odnośnie, czy zgodnie z wypowiedzią brata Branhama. I on powiedział przed pewnym nabożeństwem uzdrowieniowym, powiedział, gdybyście do mnie przyszli i Pan Jezus mógłby ubrać mój garnitur i byście do Niego przyszli i byście Go prosili i byście naprawdę mieli Go cieleśnie przed Wami i powiedzieli, Panie, ustrów mnie. Wtedy On by Wam powiedział, Synu mój, córko moja, tego nie mogę, nie potrafię, bo ja już to uczyniłem, gdy na krzyżu, na Golgocie się wykrwawiłem. Zauważacie, o co się rozchodzi? Rozchodzi się o dzieło Boże, które nie dopiero ma się stać, ale które już się dokonało, jest dokonane. Ty przychodzisz dzisiaj, aby to dzieło Boże przyjąć jako dar. I tak brat Branham to dalej mówił. I gdy ty dzisiaj prosisz o przebaczenie, ty przychodzisz dzisiaj, aby twoje przebaczenie w wierze przyjąć. Ale to twoje przebaczenie stało się już wtedy, gdy ta krew na krzyżu na Golgocie się przelała. Twoje pojednanie, twoje zbawienie, wykupienie tam raz na zawsze się stało. Ale teraz przychodzimy w wierze, przychodzimy do Pana i przyjmujemy ten dar łaski, zbawienia, uwolnienia i uzdrowienia. I teraz do tego punktu. Czy trzeba o jakiś dar prosić i błagać? Albo czy dar jest czymś, co nam jest darmo darowane i podawane? Piotr mówi, i wy otrzymacie dar Ducha Świętego. I ja muszę dzisiaj po południu podkreślić, tym powodem, dlaczego nie dożywamy chrztu duchem, jest po prostu do znalezienia w tym, że jeszcze Golgoty w całej jej Bożym znaczeniu jeszcze nie rozpoznaliśmy. My kombinujemy, chcemy jeszcze to i tamto ulepszyć i może coś dodać do naszego zbawienia albo coś uczynić. To się nie da. My musimy raz na zawsze zrozumieć. On jest naszym Zbawicielem. On jest naszym pojednaniem. On jest Bogiem objawionym w ciele. On nas wykupił. On nas pojednał z samym sobą. On nam przebaczył. Jesteśmy Jego własnością na czas i na wieczność. W innym przypadku będziemy się męczyć całe nasze życie i nigdy nie staniemy się radosnymi dziećmi Bożymi. Będziemy mieli smutną twarz, będziemy chodzić w koło i nie będziemy mogli być błogosławieństwem dla żadnego człowieka. Ale w tym momencie, gdy, tak jak ci ludzie w Starym Testamencie, gdy tą moc krwi zbawienia zrozumiemy, my zawsze śpiewamy, jest moc, o jest moc we krwi Pana. To się zgadza. Ale czy tą moc przyjęliśmy do naszego życia, tak jak wtedy to pierworodztwo w Izraelu wzięło to w posiadanie w każdym domu, w całym kraju, na wszystkich miejscach, wszędzie, gdzie ta krew była na odrzwiach i baranek został zabity i to posłuszeństwo wiary zostało dokonane. Tam Bóg swoją ochronną dłoń trzymał. Tam byli Jego wybrani, Jego pierworodni, u których było całe Jego serce. Tam była to, ta trzoda pierworodnych. Bracia i siostry, my należymy przez łaskę naszego Boga do tych wywołanych, do tych wybranych, do tych, którzy słuchają tego, co Duch mówi do zborów. I my musimy w tych dniach naprawdę wejść do pokoju Bożego, aby tą krew baranka w całej mocy zbawienia, pojednania i uzdrowienia rozpoznać i raz przyjść do pokoju w naszym Bogu. Naturalnie jeszcze wiele się stanie, ale po to mamy orędownika u Ojca. Gdyby to nie mogło być, nie chcę dać nikomu poduszki na spoczynek. Pragnąłbym czasem, aby to, co się stało w ostatnich 2 latach, pragnąłbym, aby to się może nie stało. I często chciałbym skłonić moją głowę do prochu, z którego zostałem wzięty i powiedzieć, i mówię, Panie, nie jestem godzien Twojej łaski. Najchętniej schowałbym się gdzieś, żeby mnie już nie było słychać ani widać. Ale gdy w takim wewnętrznym nastawieniem przychodzę przez oblicze Boże, wtedy odczuwam, jak ta wiara we mnie jest, staje się skuteczna, jak mi jakiś głos mówi, nie potrzebujesz spoglądać na samego siebie, nie potrzebujesz spoglądać na dół, do prochu, z którego zostałeś wzięty. Spójrz w górę, do Pana, bo Ty będziesz żył. On dla Ciebie umarł. I przychodzi taka pewność do serca wierzącego, która stoi ponad grzechem i śmiercią, ponad wszystkim. I my widzimy w Jezusie Chrystusie prawdziwego zwycięzcę ponad grzechem, piekłem, śmiercią, diabłem. Nie, żebyśmy się czymś chwalili, czy mogli być sami w sobie mocni. Nie, ale jak długo chcemy zasmucać Boga przez niewiarę. Tylko przez wiarę możemy Boga uwielbiać i w wierze jest moc zwycięska. Jan pisze, ta wiara to jest zwycięstwo, które przezwyciężyło świat. Ta żywa przez Boga w Tobie i we mnie zdziałana wiara w to dokonane, pełne zbawienie i w moc pojednania w Bogu, we krwi baranka. Rozumiem coraz więcej, dlaczego Paweł to podkreślił. Ja głoszę Chrystusa, tego ukrzyżowanego, który dla Żydów jest zgorszeniem, dla pogan głupstwem, ale dla nas, którzy wierzymy, tak pisze Piotr w swoim liście, jest kosztownym, mianowicie tym kosztownym kamieniem węgielnym, który przez budowniczych został odrzucony, ale przez Boga jako kamień węgielny położony, aby wszystkie inne kamienie mogły być dalej budowane Drogie dziecko Boże, drodzy przyjaciele, spoglądajmy dzisiaj w wierze na Golgotę. Tam widzimy Baranka Bożego w koronie cierniowej, jak On krwawi. Czy rozpoznajemy, że to jest Twoja i moja, to była Twoja i moja wina i grzech, która Go tam doprowadziła, tam na krzyż? I jak już w Krefeldzie w przeszłych dniach mówiłem, czy Abraham nie włożył na Izaaka tego chrustu, na którym był ofiarowany? On sam wziął ogień z sobą, ale Izaak niósł ten chrust, na który był później włożony. I gdzie czytamy w Ewangelii Jana, tam jest napisane, Panu włożono ten krzyż na Pana i On niósł ten krzyż drogą na Golgotę. I Józef z Arymatei mu przy tym pomagał. Drodzy przyjaciele, ten krzyż niósł ten, który tam na nim został ukrzyżowany dla Ciebie i dla mnie, abyśmy, którzy powinniśmy byli umrzeć, abyśmy to wieczne życie z łaski otrzymali. Nie, abyś to czy tamto musiał uczynić. Wierz w Pana Jezusa. Ufaj Mu. My musimy raz z tego własnego wyjść, a wejść do tego boskiego. I co mówi Pismo Święte? Kto w Bogu przyszedł do pokoju, ten spoczywa tak samo w Bogu, jak Bóg siódmego dnia od wszystkich swoich dzieł odpoczął, które On stworzył. Czasami jest tak wiele niepokoju w Twoim i moim sercu, tak wiele niepokoju między ludem Bożym. I to słowo z proroka Izajasza się wypełnia. Uczyń to, uczyń tamto, tu jeszcze trochę, tam jeszcze trochę. Nie, to przeminęło. My spoczywamy w tym dokonanym dziele zbawienia Jezusa Chrystusa na krzyżu na Golgocie. My jesteśmy tym dziełem Bożym stworzonym w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. On nas uczynił synami i córkami Bożymi, że mieliśmy być czymś ku uwielbieniu Jego cudownej chwały. Ale gdy ciągle jeszcze spoglądamy na siebie, wtedy, aż do naszego ostatniego dnia na ziemi, nie przyjdziemy nigdy do tego stanowiska, aby Bóg nas mógł pobłogosławić. Musimy spoglądać na Pana. A kto to uczyni, będzie posilony, otrzyma nową siłę, może się wznieść jak orzeł, będzie biegł i się nie zmęczy. Bóg zawarł przymierze ze swoim ludem przez przelaną krew baranka. I wszyscy, którzy przed założeniem świata zostali wybrani i którzy, aby oglądali oblicze Boże, ich przebaczenie się stało raz na zawsze. Te grzechy, które wczoraj uczyniłeś, w których dokonałeś przed 2000 laty, zostały przebaczone. Ty przychodzisz do Pana i mówisz, Panie, przebacz. I gdy Ty naprawdę mógłbyś usłyszeć Jego odpowiedź, On by powiedział, Synu mój, córko moja, ja przebaczyłem. Gdy tam na krzyżu wisiałem, uzdrowiłem, gdy tam na krzyżu wisiałem, przezwyciężyłem śmierć, wszystkiego dokonałem, gdy tam byłem przybity do krzyża, gdy zająłem Twoje miejsce, tam niosłem Twoje winy, Twoje grzechy wziąłem na mnie, umarłem tam, gdzie Ty powinieneś był umrzeć. Ja zająłem Twoje miejsce, Synu mój, córko moja, bądźcie pocieszeni. Ja umarłem, abyś Ty mógł żyć, abyś Ty mógł wiecznie żyć. I gdy widzimy Jana na wyspie Patmos i słyszymy, gdy Pan go spotkał i śmierć padła u jego stóp, tam powiedział Pan, ja żyję, byłem martwy, ale teraz żyję i mam klucze piekła i śmierci. Jak cudownym jest wiedzieć to, że my wierzymy w Zbawiciela, który wszystkiego dokonał. I przykro nam, gdy tak mówimy. I przykro nam, gdy rzeczy w nasze życie przychodzą, które nie podobają się Bogu. Człowiek by sam sobie mógł ukręcić głowę, gdyby mógł, potrafił. Czy możesz Ty coś cofnąć, czy Ty możesz swoje grzechy obmyć, aby były bielsze na śnieg? Ty nie możesz i ja nie mogę. On to uczynił, gdy wisiał na krzyżu i gdy twój grzech jest jak krew czerwony, stanie się białym jak śnieg. On już nie wspomina na przestępstwa i grzechy. Psalm 103. On, który przebacza twoje winy i wszystkie twoje ułomności uzdrawia. Izajasz 53. To nie jest napisane w formie przyszłej, ale w przeszłej. On poniósł nasze grzechy. On włożył na siebie nasze choroby i tak dalej. On został zraniony i wszystko u Boga już jest dokonanym. To było dobrych 800 lat, zanim umarł Chrystus. Już wtedy Duch Pana mówił przez proroka Izajasza. Ale w oczach Bożych to zbawienie było już dokonane. Jak Paweł widzi zbór przed tronem Bożym w chwale, bez plam, bez zmarszczek. Teraz pytam się Ciebie, czy taki zbór będzie tam, albo czy tam nie będzie? On tam będzie. Amen, jeszcze raz amen. On tam będzie. I tylko to pytanie, czy ja i Ty będziemy przy tym? Nie, gdy łatamy nas siebie i samych siebie i mówimy to i tamto. Nie. Spojrzyj raz na Pana. Przyjdź do pokoju w Twoim Bogu. Spocznij w Nim, w tym dokonanym dziele zbawienia. Wtedy będziesz szczęśliwym. Wtedy Duch zstąpi i wtedy On spadnie, napełni wierzących. Wtedy nie ma już jakiegoś szarpania, krzyczenia, jak gdyby trzeba coś jeszcze zerwać. Wtedy możemy, jak Szczepan, powiedzieć, widzę otwarte niebo. Gdy Jezus był ochrzczony, niebo się otworzyło i od tego czasu ono pozostaje otwartym i pozostanie dla Ciebie i dla mnie. Wiecie, ta zasłona w świątyni się rozerwała. Ta droga jest wolna dla Ciebie i dla mnie. Ty możesz przyjść i ja mogę przyjść. Ale radośni i szczęśliwi będziemy dopiero wtedy w naszym Panu, gdy to pełne zbawienie w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, rozpoznamy i w wierze do naszego życia przyjmiemy. Mówię wam, nawet najwięksi prorocy i najwięksi mężowie Boży i cały lud Boży, wszyscy, którzy tu jesteśmy, będziemy potrzebować w tym dniu, aby na nowo powiedzieć: Panie, jeśli jakieś słowo, jakaś myśl, jakiś czyn nie podobał się Tobie, wtedy przebacz mi. I znowu, gdy to możemy usłyszeć, wtedy On by powiedział: Synu mój, córko moja, gdy umarłem, wszystko Tobie przebaczyłem. Błogosławiony ten człowiek, któremu grzechy są przebaczone, którego wina nie jest zaliczona. Błogosławione dziecko Boże. My wiemy, nie chcemy upiększać grzechu i w żadnym wypadku nie wspierać. Wręcz przeciwnie. Pragniemy tego dnia i godziny, w której Bóg chce nas postawić ponad wszystkim. Co byłoby dla nas lepszym niż to? Ale gdy zawiedliśmy, gdy upadliśmy, czy mamy wtedy się poddać? Nie. Jeszcze raz nie. Idziemy naprzód w wierze z naszym Panem, bo wiemy, w kogo wierzymy. I wiemy, że On jest wierny i że On swoją obietnicę w Twoim i moim życiu wypełni. On dał swoim uczniom ostatnie zlecenia. My żyjemy w tym ostatnim czasie i wiemy, że to ostatnie zlecenie w zborze się wypełnia i te ostatnie obietnice się wypełniają. Bóg posłał swego sługę i proroka, zanim ten wielki dzień Pański nadejdzie. Dla jednych wspaniały, dla innych ten straszny dzień. Dla tych jednych ten poranek, dla innych ta noc. Oboje przyjdzie. Gdzie Ty będziesz na wieki, w wieczności? Bóg posłał swego proroka, aby nam to ostatnie oznajmić, te ostatnie tajemnice objawić. I z nami na końcu tych dni, na końcu czasu mówić i oznajmić nam to, co On nam w tym czasie chce powiedzieć. Drogie dziecię Boże, Nie omijaj tego lekkomyślnie. Zanurzmy się, zagłębijmy się w kazaniach brata Branhama. Nie tylko czytajmy tak sobie, ale nie tylko raz, ale więcej razy. Zobaczymy. Im bliżej do celu się przybliżamy, tym ważniejszymi stają się nam. Tym bardziej do nas przemawiają, tym wyraźniej rozumiemy to, o co się w tej całej służbie brata Branhama, którą otrzymał od Boga, o co się rozchodziło. I dożyjemy tego, że to są dni przygotowania, dni łaski, które Bóg nam na końcu jeszcze daruje. Zanim ten dzień zbawienia się zakończy, Bóg oferuje nam swoją łaskę dzisiaj w pełnej mierze. Nikt z tych, kto ufa Panu, nie będzie zawiedziony. Nikt nie będzie zawiedziony. Nikt nie potrzebuje opuścić tego pomieszczenia i mu powiedzieć: jestem człowiekiem, ze mną Bóg nie może już nic uczynić. Ja zbyt wiele zgrzeszyłem. Nie. Dzisiaj chce Bóg dać Tobie w udziale łaskę. Dzisiaj chce Tobie dać przebaczenie. Dzisiaj chce Cię pobłogosławić. Dzisiaj chce ratować. Dzisiaj chce uzdrawiać. Ach, oby Pan mnie i nas wszystkich naprawdę na wyższym gruncie mógł postawić, aby niebo na ziemi w tych zgromadzeniach wierzących mogło być, abyśmy przebywali pod otwartym niebem i aby błogosławieństwo mogło spływać, aby Duch Boży mógł być wylany. To wszystko są fakty historyczno-zbawienne, które muszą się wypełnić w Twoim i moim życiu. Chrystus już nie umrze po raz drugi na krzyżu. On raz na zawsze zmarł. Zapłacił tą cenę. Ty i ja jesteśmy zbawieni. On zmartwychwstał, żyje. On przezwyciężył. On odniósł zwycięstwo nie tylko dla siebie albo sam, ale dla ciebie i dla mnie. I my możemy śpiewać: Jezus żyje, z Nim i ja. O śmierci, gdzie są Twoje, gdzie jest Twój strach? On żyje i On ciebie i mnie wzbudzi z martwych. Łaska i jeszcze raz łaska. W Starym Testamencie zakon i sąd, a w Nowym Testamencie łaska i zbawienie. Przyjmij to. To ten wyrok Boży ciebie i mnie, nas wszystkich trafił, ale tym więcej Jego zbawienie, Jego przebaczenie, Jego łaska nas trafiła, tak, że ten dar możemy w wierze przyjąć. Uczyń to dzisiaj. Uczyń to w wierze, w pełni i całkowicie, tak jak Bóg to tobie oferował, tak jak On tobie podaje. A staniesz się radosnym dzieckiem Bożym i odczujesz, że niebo jest otwarte. Błogosławieństwo spływa potężnie w dół. Uwielbione i wywyższone niech będzie Jego cudowne i wspaniałe imię. Amen. Powstańmy teraz, aby się modlić. Ja wiem, że nikt naumyślnie nie grzeszy. Ja wiem, że przez zwątpienie, przez niektóre okoliczności niejedno się dzieje. To, co inni nie mogą tego zrozumieć. My nie jesteśmy dzisiaj tutaj po to, aby siebie nawzajem osądzać. Jesteśmy dzisiaj tutaj, aby ten Boży osąd przyjąć, Boży wyrok, nie tylko ten wyrok, ale i ułaskawienie. Ale to ułaskawienie znaczy dla człowieka, to dla człowieka, który jest na wolności, nic nie znaczy, ale gdy ktoś został wrzucony do więzienia, gdy ktoś otrzymał dożywocie i nagle jest podane uwolnienie, ułaskawienie, taki człowiek umie to docenić, wie, jak za to dziękować i nigdy tego nie zapomni. My wszyscy byliśmy skazani na dożywocie, na wieczność. To ten wyrok Boży nas ciężko trafił, dotknął. ta kara była z tym żołdem i to znaczyło śmierć. Ale Pan, który wziął grzech na siebie, musiał także tą konsekwencję na siebie wziąć i ponieść za nas śmierć. On to uczynił. I teraz jest, rozlega się ułaskawienie, uwolnienie dla wszystkich, którzy to oskarżenie Boże odczuwają. Jak Pismo Święte mówi, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Ale jak śmierć przyszła na świat przez jednego człowieka, taki dar łaski Bożej i to wieczne życie przez jednego człowieka, przez Jezusa Chrystusa, który był Bogiem objawionym w ludzkim ciele, przyszedł na ten świat dla ciebie i dla mnie. Przyjmij to dzisiaj, tą największą ofertę, którą Bóg człowiekowi może darować. To jest zbawienie, przebaczenie, łaska, to wieczne życie w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Podczas gdy wszystkie głowy są skłonione, wszystkie oczy zamknięte i my przed naszym Panem w cichej modlitwie trwamy, chciałbym zapytać, czy niektórzy są dzisiaj tutaj, którzy jeszcze swego życia nie powierzyli Bogu. W tej godzinie, w tym momencie, niech się to stanie, że ta ręka Boża przyjdzie na was i będziecie mieli tą odwagę podjąć decyzję dla Jezusa Chrystusa. Mianowicie, właśnie teraz macie tą odwagę, aby podnieść rękę, byśmy wiedzieli, za kogo mamy się modlić. Możecie tam pozostać, gdzie jesteście. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Niech Bóg was błogosławi. Pan widzi ręce i On widzi i serca. Czy chcemy spoglądać na Pana? I nie chcemy źle rozumieć Jego słowa, także Jego łaski, ale wierzę, chcemy Mu zaufać, aby On dzisiaj w Twoim i moim życiu mógł uczynić nowy początek przez moc krwi Baranka, przez moc Słowa i Ducha Bożego. Może i to uczyni, może to uczynić i uczyni w tych, którzy Jemu ufają. Módlmy się teraz. Ojcze Niebieski, Ty widziałeś wszystkie te ręce. O Boże, pragnąłbym, abym mógł Twoją Ewangelię jako uwalniające poselstwo tak zwiastować, jak Tobie się to podoba. W takim sposób, który przekonuje. Ty znasz me serce, serce nas wszystkich. Ty widziałeś i ręce tych wszystkich, którzy je podnieśli. I my przychodzimy wspólnie do Ciebie, Panie. Ty przebaczasz grzech i nie wspominasz już na przestępstwa. Ty ratujesz, zbawiasz, uzdrawiasz. Ty objawiasz się jako ten sam wczoraj, dzisiaj i ten sam na wieki wieków. Umiłowany Panie, niechby dzisiaj po południu w tej godzinie się objawiło, że nie słyszeliśmy ludzkiego słowa, ale Słowo Boże. I wszyscy, którzy odczuwają wierzę, że jesteś obecny i trzymasz Twą rękę nad nami, ochraniając nas, dlatego że Twoja krew przykrywa nasze życie, ta krew Baranka, która na krzyżu na Golgocie została przelana. Panie, my wiemy, że wróg chodzi w koło jako lew ryczący. On chce pochłonąć, ale on nie może nas pochłonąć. Jesteśmy otoczeni, schronieni i zostaniemy zachowani pod krwią Baranka. Alleluja! Chwała Tobie, wierny Panie, za moc Twojej krwi, Twego słowa i Twego ducha. Racz Ty we mnie i nas wszystkich potężnie działać i Twego Ducha spuścić w dół. Daruj nam ten to spojrzenie wiary w górę, abyśmy ujrzeli otwarte niebo, bo ono jest otwarte. Ta zasłona się rozerwała. Ta droga jest wolna. Bóg został pojednany z ludźmi. Ja dziękuję Tobie za to. Przebacz wszystkim tym, przebacz mi, nam wszystkim, wierny Mistrzu. Wierzę, wiemy, że Ty już przebaczyłeś i mówisz, synu mój, córko moja, ja moją krew przelałem. Ja zapłaciłem, przebaczyłem. Idź i nie grzesz już więcej. Zwróć się do chorych, Panie. Wypowiedz słowo, a będą uzdrowieni. Ci trędowaci będą oczyszczeni, ślepi otrzymają wzrok, a demon raka niech odejdzie precz w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Wszystkie choroby, które przez demony zostały spowodowane, niech będą uzdrowione, aby te demony opuściły i aby chorzy byli uzdrowieni. Panie, w Twoim imieniu, w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, niech się to stanie, aby było to pełnomocnictwo do wypędzania diabłów, do uzdrawiania chorób i do zwiastowania Ewangelii, jak się należy, abyś Ty mógł to potwierdzić przez naśladujące znaki i cuda. Panie, ja dziękuję Tobie za tych ludzi, którzy zostali uzdrowieni. O Boże, Ty jesteś ten sam. Alleluja. Twojemu cudownemu imieniowi. Niechby Twoja moc teraz napełniła to pomieszczenie, aby nasza wiara wzniosła się w górę, przeniknęła do Twego tronu. Niechby te modlitwy zostały przez Ciebie wysłuchane, abyś mógł odpowiedzieć. Twoja odpowiedź brzmi: ja Tobie przebaczyłem, ja Cię uzdrowiłem. Idź. Wykonało się na krzyżu, na Golgocie. Dzięki Tobie, Zbawicielu, że Twoja krew nie wsiąknęła gdzieś w piasek, ale Ty z tą krwią wstąpiłeś w górę i jako arcykapłan poszedłeś na tron łaski, aby za nas się wstawiać. My dziękujemy Tobie za to z całego serca i prosimy Ciebie, objaw to, że Twoje słowo nie powraca na pusto z powrotem, ale wykonuje to, na co Ty je posłałeś. Alleluja! Twojemu cudownemu i wspaniałemu imieniowi Jezus. Amen.